Nie wiem, czy wiecie, że na naszej stronie teraz można tydzień przed kazaniem dowiedzieć się, jaki jest temat. Wiecie, tak? Czyli wszyscy wiedzą, jaki jest temat. Nie. Czyli ogólnie wiecie, że można się dowiedzieć, ale nie wiecie, jaki jest temat. Rozumiem. Więc temat jest anatomia strachu. Tak nazwałem to kazanie. I to jest w sumie, to jest bardzo ważny temat, dlatego że strach w życiu człowieka jest dosyć silnym bodźcem, jest dosyć silną emocją. I był taki moment, kiedy czułem wewnątrz, że moje zrozumienie strachu, albo to, co strach robi w moim życiu, jest nie okej przed Bogiem. Że to, co ja czuję, nie ma nic wspólnego z tym, co Biblia mówi o tym, jak powinien strach działać na osobę wierzącą. I wtedy zawsze tak robię. Jeżeli czuję, że coś jest nie tak w moim życiu, to od razu idę i studiuję Biblię i chcę zrozumieć, co Bóg mówi na ten temat. Dlatego, że wiecie, każdy z nas jest przesiąknięty czymś, co jest nieukształtowane przez Boga i przez Biblię w tej czy innej dziedzinie życia. I to, co powinniśmy robić codziennie, to brać Biblię i modlić się do Boga, żeby On usuwał te rzeczy i żeby On dawał nam takie poprawne, biblijne myślenie. Żeby to się stało instynktem. To, że to, jak my myślimy, jak reagujemy, jak podejmujemy decyzje, żeby to było dobre z punktu widzenia Biblii, ale już na poziomie instynktu. Nie tylko, że przyjdzie co do rzeczy, człowiek musi coś wybrać i nagle nie wie. I wtedy wszyscy kartkują Biblię i nie wiem, wybierają sobie jakiś werset, który pasuje. Biblię trzeba znać. Biblię trzeba znać i trzeba rozumieć język Boga, w jaki sposób On się komunikuje z człowiekiem, żeby wtedy, kiedy przychodzi moment, wiedzieć, jakie jest Boże stanowisko na ten temat. Więc anatomia strachu. Był taki jeden człowiek, który powiedział bardzo mądre rzeczy, aczkolwiek patrząc na jego życie, te rzeczy, znaczy to, co on powiedział, nie zawsze miało miejsce w jego życiu. Gdyby tak było, gdyby on robił tak, jak powiedział, jego życie by mogło wyglądać inaczej. Powiedział następujące rzeczy. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. W zależności od tłumaczenia jest napisane, bo to jest obowiązek każdego człowieka, albo to jest to wszystko, czego człowiek potrzebuje w swoim życiu. Taki jest sens. I to jest prawda, że bojaźń Boża i przestrzeganie Bożych przykazań to jest wszystko, czego człowiek potrzebuje w swoim życiu. I to powiedział Salomon. Więc wracając do tego strachu, skoro Salomon powiedział, że ten tutaj jest napisane bojaźń Boża albo strach. Jeżeli to jest tak ważne, to czemu ludzie mają tak duży problem z tym? W ogóle, jeżeli patrzymy na świat dookoła, strach jest emocją negatywną. Strach jest postrzegany bardzo negatywnie. A Biblia mówi, że nie. Że strach jest czymś dobrym. Czemu tak jest? Jeżeli weźmiemy definicję tego, czym jest strach. Czym jest strach? I sięgnąłem do Wikipedii, jakiś słownik, który podaje definicję. I patrzyłem też definicję strachu w różnych słownikach biblijnych. Więc pierwsze zdanie było bardzo podobne i w Wikipedii, i w tych słownikach biblijnych. Ale po pierwszym zdaniu wszystko już było zupełnie inne, co ma sens. Więc przeczytam to pierwsze zdanie, które było wspólne. Strach jest to stan silnego emocjonalnego napięcia pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia. Co jest prawdą? Druga ważna rzecz, która dotyczy strachu, to jest to, że strach zawsze jest związany z przyszłością. Czyli my się nie boimy tego, co było kiedyś. Strach zawsze dotyczy tego, co jest przed nami. I w tym jest klucz. Dlatego, że to, co jest przed nami, zależy od kogo? Od Boga. Człowiek się boi tego, na czym nie ma kontroli. Tu jest nasz problem. Człowiek się boi tego, na czym nie ma kontroli. I to jest tak wszystko proste. Gdyby człowiek faktycznie robił to, co powiedział Salomon, gdyby on się bał Boga i przestrzegał Jego przykazań, wiedząc, że cała przyszłość należy do Boga, to czego ma się człowiek bać? Nie ma takiej rzeczy, które człowiek będzie się bał. To czemu się boimy? Dlatego, że my chcemy czegoś, czego Bóg może nie chcieć. To jest ten problem, że nasze ambicje mogą nie mieć nic wspólnego z Bożą wolą dla naszego życia. I tu się pojawia strach. Dlatego, że to, co się wydarzy dalej, nie od nas zależy. To zależy od Boga. Bóg ma całkowitą kontrolę. Co jeśli, jeżeli Jego wola nie jest moją wolą? Co jeśli, jeżeli to, czego On chce ode mnie, to nie jest to, czego ja chcę od swojego życia? Pojawia się strach. Co jeżeli Bóg tego nie da? I to są różne sytuacje. Ktoś jest chory. Co jeżeli Bóg nie uzdrowi? Jeżeli ktoś nie ma pracy, potrzebuje pracy, szuka, idzie na jakąś rozmowę kwalifikacyjną. Co jeżeli nie przyjmą mnie do pracy? I mnóstwo różnych rzeczy. Przyszłość całkowicie zależy od Boga. I kluczem jest zaufanie Bogu i wiara. Więc zrozumienie tego strachu, tej całej definicji, zrozumienie genezy strachu, skąd on się pojawił, ten strach, dlaczego on ma tak silne znaczenie w naszym życiu i też jakie jest biblijne spojrzenie na rolę, którą powinien strach odgrywać w naszym życiu, to jest to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Więc możemy sobie przeczytać jeden fragment z drugiej Księgi Królewskiej. Druga Księga Królewska, 17 rozdział i dopóki, zanim otwieracie, to powiem kilka rzeczy. W ogóle, jeżeli chodzi o słowo strach, to słowo strach ma bardzo dużo odcieni w Biblii. Nawet jeżeli chodzi o słowo w języku hebrajskim albo słowa w języku greckim, ich jest bardzo dużo. One mają bardzo dużo różnych odcieni. Ale jeżeli chodzi o strach w stosunku do Boga, to te wszystkie słowa, one się sumują w takie dwie grupy, można by powiedzieć. To są dwie kategorie. Czyli strach z jednej strony to jest przerażenie. To jest taki stan przerażenia, paniki, przerażenia. I to jest coś, co czuli Adam z Ewą, kiedy Bóg się ich spytał, czyli zawołał. Tak? To było to uczucie, które oni czuli. Strach, panika, przerażenie. Drugie znaczenie, i to są słowa, które są najczęściej używane w Biblii w stosunku do Boga. Jeżeli chodzi o, akurat w języku polskim jest moim zdaniem fortunne tłumaczenie, bojaźń Boża, dlatego że w innych językach nie ma rozgraniczenia, jest strach i strach. Tak jakby po polsku czasami można powiedzieć, że jest strach i jest bojaźń, ale to jest to samo słowo. Na przykład po rosyjsku nie można tak powiedzieć, po angielsku jest też fear. Także po polsku jest trochę łatwiej, dlatego że kiedy mówimy strach, mamy na myśli co innego, kiedy mówimy bojaźń Boża, wiemy też o co chodzi. Aczkolwiek to nie jest naturalne, w sensie w tych językach oryginalnych to jest to samo słowo. Więc druga definicja to jest, i to jest najczęstsza definicja, to jest to, kiedy człowiek uwielbia Boga, oddaje Jemu cześć. Tak? Czyli i wypełnia Jego przekazania. Czyli ten, tak, to jest tak jakby szacunek, to jest bojaźń, która jest oparta na tym, że człowiek wypełnia Bożą wolę, oddaje Mu cześć i pokazuje uwielbienie. To jest taki szacunek, który człowiek ma do Boga. Czyli rozumiecie, różnica jest nie taka, że człowiek ma panikę, że jest przerażony, ale jest zupełnie co innego. Mimo, że słowa to są te same. Są te same. Ale zawsze znaczenie w kontekście jest inne. I to drugie znaczenie, to jest to znaczenie, które jest najczęściej używane w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie. Więc druga Księga Królewska, 17 rozdział, 35-36 wersety. A przecież Pan zawarł z nimi przymierze, nakazując im, nie oddawajcie czci innym Bogom i nie kłaniajcie im się i nie służcie im. I nie składajcie im ofiar, lecz jedynie Panu, który was wyprowadził z ziemi egipskiej z wielką mocą i wyciągniętym ramieniem. Jemu oddawajcie cześć i Jemu się kłaniajcie i Jemu składajcie ofiary. Co jest ciekawe, nie ma tutaj wyrazu strach, tak? Po polsku. Ale to, co jest napisane tutaj, jemu oddawajcie cześć, w oryginale to jest to samo znaczenie, co jego się bójcie, tak? Bójcie, tak? Jego się bójcie. To jest to samo. Czyli bać się Boga i składać jemu cześć, to jest to samo znaczenie, które Biblia nam przekazuje. Na przykład po angielsku jest napisane Him you shall fear, tak? Jeżeli mamy tłumaczenie w języku angielskim. Czyli znaczenie jest takie same. Nie chodzi o panikę i przerażenie przed Bogiem, tylko oddawanie Bogu czci. To jest ten szacunek w stosunku do Boga. I jako taki pewien element świadectwa, chcę powiedzieć to, że świadectwa nawrócenia. Ludzie, którzy byli w kościele katolickim przez wiele lat swojego życia, raczej mogą mnie zrozumieć. Ale mi się wydaje, że to dotyczy bardziej tylko tych, którzy naprawdę byli wychowani w wierze katolickiej albo prawosławnej. Więc ja miałem tak od małego, że mój stosunek do Boga, ten Boży strach, on był tym pierwszym elementem. Czyli to było zawsze przerażenie, że Bóg coś mi zrobi. Dlatego, że nie ma pewności zbawienia. Nie ma takich relacji jak ojciec-syn. Nie ma zrozumienia tego, co ofiara Jezusa Chrystusa zrobiła dla mnie. Nie ma głębi tłumaczenia tego, co ofiara Jezusa Chrystusa oznacza, jeżeli chodzi o moje relacje z Bogiem. I stąd jestem pewien i wiem po sobie, że ludzie żyją w takim przerażeniu. Znaczy, wiecie, są nominalni katolicy, których to nie obchodzi, ale są ludzie, którzy naprawdę szukają Boga i dla nich to jest bardzo trudny temat, dlatego że oni widzą Boga, przed którym czują przerażenie i ten strach, który wywołuje panikę. A co jeżeli dzisiaj zrobiłem więcej złych rzeczy, aniżeli dobrych rzeczy? Co mnie czeka? Wiadomo, co mnie czeka, tak? Według definicji Kościoła katolickiego. I tak żyłem bardzo długo i miałem ten strach. I otwarcie się przyznaję, że dotychczas czasami mam takie odruchy i muszę sobie przypominać Ewangelię. Muszę zawsze sobie przypominać Ewangelię, że moje relacje z Bogiem są zupełnie inne dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. I to jest najważniejsza rzecz. To jest naprawdę najważniejsza prawda, że bez Ewangelii, bez ofiary Jezusa Chrystusa, jedyne co zostaje, strach w tym znaczeniu przerażenia. Dlatego, że człowiek jest grzeszny, a Bóg jest święty i ofiarą za grzech jest śmierć, która czeka każdego z nas. Jeżeli nie ma Chrystusa, nie ma ratunku. Jedyne co zostaje, przerażenie. Więc teraz chcę, żebyśmy zrozumieli genezę strachu. Skąd się strach wziął? Jako uczucie, jako emocja. I oczywiście musimy sięgnąć aż do samego początku. Początek jest w pierwszej księdze Mojżeszowej. Wszyscy wiecie, jaki rozdział? Trzeci. Werset 9 i 10. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego ukryłem się. Patrzcie, to jest znaczenie strachu, właśnie lęk, przerażenie. To nie jest ten szacunek. To nie jest to uczucie, kiedy Adam uwielbia Boga, oddaje mu cześć, wypełnia jego wolę, jego przekazania. Nie. Tylko Adam zrobił coś, co po raz pierwszy w człowieku zrodziło tą emocję, która się nazywa strachem. Konsekwencją grzechu jest zawsze strach. Albo strach jest zawsze konsekwencją grzechu. Strach w znaczeniu przerażenia. Strach jest zawsze konsekwencją grzechu. Adam faktycznie bardzo się bał. Jak jest napisane, on czuł to przerażenie i bardzo słusznie miał ku temu podstawę. Jakie? Wcześniej jest napisane w drugim rozdziale, 16-17 wersety, i dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Wiadomo, Bóg określił granice. On powiedział, jakie są zasady gry. Wszystko możesz robić, oprócz tej jednej rzeczy. To jest Jego wola. I tutaj człowiek złamał wolę Bożą, zgrzeszył. Postąpił inaczej. Czyli jego ambicje się okazały ważniejsze, albo jego chęci się okazały, pragnienie, silniejsze niż Boża wola. I stąd człowiek zgrzeszył i jako konsekwencja tego od razu pierwsze, co on poczuł, strach. Strach przed tym, co Bóg może zrobić. Znowu, przyszłość, tak? Przyszłość należy do Boga. I Bóg powiedział, że konsekwencją takich uczynków jest śmierć. I Bóg tak zrobił. Dalej. Jeżeli patrzymy na historię, wiecie, to jest początek, tak? Pierwszy raz, kiedy człowiek poczuł strach i poczuł konsekwencje tego grzechu na sobie. Dalej to się tylko pogłębia. Historia z Kaina i Abla. Co mamy dalej? Wiemy też z tej historii, że i Kain, i Abel mieli złożyć Bogu ofiarę. I Bóg przyjął ofiarę jednego, a nie przyjął ofiary drugiego. Czy jest napisane, że jedna ofiara była lepsza niż druga? Nie. To nie jest tak, że to, co zrobił Abel, było lepsze niż to, co zrobił Kain. Ale tu jest pokazana suwerenność Boga. Że to jest dla jakiegoś powodu, którego my nie rozumiemy, ofiara Abla była dla Boga dobra, a ofiara Kaina nie. Możemy się domyślać, założyć taki wniosek, że Bóg patrzył głębiej i dalej, widział serce jednego, widział serce drugiego, więc to nie chodzi też o sam fakt ofiary, tylko też stan serca przed Bogiem. Ale Bóg postąpił w określony sposób, czyli On się do jednej ofiary przyznał, do drugiej nie. Co zrodziło pewne konsekwencje w sercu Kaina? Dlatego, że jak się okazało, że Kain miał pewne ambicje. Nie zgodził się z interpretacją Bożą. Tak? Jak to jest, że jego ofiara, jego brata okazała się lepsza w oczach Boga niż moja? Czyli ambicje Kaina były ważniejsze w jego sercu niż Boża wola, niż jego suwerenność. I stąd to już jest grzeszne myślenie, które pociąga za sobą kolejny grzech. Więc on pokazał, że on chce zapanować nad tą sytuacją i pokazać, że on tak jakby może coś z tym zrobić. Czyli wiemy, Kain zabił swojego brata. Popełnił grzech. Co było konsekwencją tego grzechu? Co było tym, co on czuł? Mojżeszowa 4 rozdział, 13 i 14 wersety. Czytamy. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Możecie sobie wyobrazić, co miał w głowie Kain. Kain popełnił grzech. I teraz konsekwencją tego grzechu jest znowu to samo uczucie strachu, przerażenia. Wie, że to ma swoje konsekwencje i teraz to doprowadza jego do tak silnej paniki, że on myśli, że każdy, kto go spotka, zabije go. Dlatego, że tak działa strach. On zmienia postrzeganie rzeczywistości. Tak? I właśnie tak działa strach. Tak działał strach w sytuacji z Kainem. Wiemy, że dalej Bóg powiedział, że nie, że tak nie będzie i wcale to nie było ideą Boga, żeby teraz każdy pierwszy, kto spotka Kaina, zabije go. Ale po prostu tak działa strach, że on zmienia postrzeganie rzeczywistości i on właśnie tak działa w człowieku, że człowiek zaczyna panicznie się czegoś bać. Nawet możemy patrzeć na te same rzeczy. Jeden człowiek, który powiedzmy ma czyste sumienie przed Bogiem, a drugi człowiek, który ma nieczyste sumienie przed Bogiem. I ci ludzie będą patrzyli na to samo, a widzieli zupełnie co innego. Ich reakcja będzie zupełnie inna, dlatego że tak będzie działał strach w ich sercu, w ich umyśle. On będzie przekształcał, zniekształcał rzeczywistość. Z księgi Samuela, znowu chciałem przeczytać cały duży fragment, ale jak to brat Jan powiedział, wisi tu mój wróg największy, więc muszę skrócić. Tylko przeczytam jeden werset zamiast 10 wersetów, czyli 1 Samuela 15 rozdział. Cała historia jest od 14 do 24 wersetu. Chodziło o zabicie Amalekitów. Wszyscy znają tą historię i wiedzą, jaki grzech popełnił Saul. I 24 przeczytam. I rzekł Saul do Samuela: zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje. Patrzcie dalej. Lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. To jest kolejna ciekawa rzecz, że z jednej strony strach w stosunku do Boga ma te dwa znaczenia. Tak jakby przerażenie i ten szacunek, o którym żeśmy mówili. Ale też to, co widzimy, że strach w stosunku, ta bojaźń Boża i strach przed ludźmi ma zupełnie inne oddziaływanie na człowieku. Strach przed ludźmi człowieka zniewala, a bojaźń Boża czyni człowieka wolnym. To jest to samo słowo, ale to wszystko zależy od tego, kto jest obiektem tego strachu. Jeżeli się boimy ludzi, będziemy zniewoleni. Jeżeli się boimy Boga, będziemy wolni w swoim życiu. Nie mamy czego się bać. Podobne uczucie miał też Poncjusz Piłat. Dlatego, że znamy też bardzo dobrze historię. On też rozmawiał z Jezusem Chrystusem i tak samo powiedział Chrystusowi, że czy ty nie rozumiesz, że ja mam teraz władzę albo ciebie ukrzyżować, albo ciebie puścić. Jezus Chrystus powiedział, że nie masz żadnej władzy oprócz tej, która była ci dana z góry. Ale ciekawe jest też to, jakie było jego rozumowanie. Przyszła do niego żona, która powiedziała, że puść tego człowieka, dlatego że miałam sen i złe rzeczy będą się dziać, jeżeli tego nie zrobisz. Sam Piłat był przekonany, że Jezus Chrystus nie uczynił żadnego grzechu, nic złego nie zrobił. Ale wiemy, dlaczego on się zgodził na to, co zrobił, na ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Dlatego, że on się bał o swoją karierę. Strach przed ludźmi. Mateusza 27, rozdział 24, werset. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Wasza to rzecz. Patrzcie, mówi niesamowitą rzecz. On przyznaje, że Jezus Chrystus jest sprawiedliwy. Mógł powiedzieć: nie jestem winien krwi, po prostu. Nie jestem winien tej całej sytuacji. Ale on podkreśla, że nie jest winien krwi tego sprawiedliwego. Czyli człowiek, który nie ma na sobie żadnej winy. Ale mimo to oddaje go na ukrzyżowanie. Dlaczego? Dlatego, że jest napisane, że zgiełk się wzmaga. Czyli gdyby tego nie zrobił, mogłoby być jakieś powstanie, jakiś bunt, jeszcze coś. Czyli Piłat by mógł, jego reputacja by mogła ucierpieć. I wiadomo, ze względów na karierę, ze względów politycznych, on musiał pokazać, że on ma nad tą sytuacją całkowitą kontrolę. I wybrał swoją karierę. Strach przed ludźmi, tak? Kolejna rzecz. Ewangelia Jana, 9 rozdział, 19 werset, 19 do 22. I zapytali ich mówiąc: czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? Odpowiadając, rodzice jego rzekli: wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Patrzcie, to jest znowu ten sam przykład. Ludzie nie chcieli się przyznać do Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że się bali ludzi. Znowu strach. I teraz, czyli widzimy, że jaka jest geneza strachu? Początkiem strachu jest grzech. Zawsze grzech prowadzi do tego uczucia. Człowiek, który zgrzeszy, będzie czuł strach, dlatego że świadomie czy podświadomie wie, że przyszłość nie należy do niego. Że wszystko, co się będzie dalej działo, zależy tylko od Boga. Więc jeżeli te relacje na danym etapie są oparte o grzech, o to, że człowiek nie słucha się Boga, o to, że on odstępuje od jego przykazań, Bóg zrobi coś, co człowiekowi się nie spodoba. Stąd człowiek czuje przerażenie. I dalej. Widzimy teraz, że problemem jest to, że ludzie często się boją nie tego, co trzeba. Albo się boją okoliczności, albo się boją innych ludzi, a Biblia uczy nas, że tylko Boga trzeba się bać. I jeżeli człowiek się boi Boga, nie ma niczego i nikogo, kogo człowiek będzie się bał. Dlatego, że wszystko ostatecznie będzie zależało od Boga, a ten człowiek ma właściwe relacje z Bogiem. Więc on nie ma powodu do bojaźni. Więc kogo się bać? Otworzymy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział. Przeczytamy bardzo, bardzo ciekawy fragment na ten temat. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, od 4 wersetu. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabiją ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia, ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 wróbli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele wróbli. Patrzcie na taką rzecz. Tutaj w tym pierwszym wersecie, 4, jest napisane bójcie się tego, a w ostatnim, 7, nie bójcie się, tak? Czyli to jest z jednej strony ciekawa rzecz, że jeżeli boję się kogoś, to nie musisz się bać niczego innego. Tak? To jest właśnie ta logika, to powiązanie. I o czym mówi ten fragment? Wiecie, ten sam fragment zasługuje na bardzo długie kazanie, ale po prostu chcę zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, ciekawostką jest to, że Jezus Chrystus mówi do swoich przyjaciół w następujący sposób. Nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało. I teraz chwila, moment. My żyjemy tutaj na ziemi i mi się wydaje, że my jesteśmy tak bardzo przywiązani do tego świata, do swojego ciała, do tego świata, do wszystkiego, co nas otacza, że to jest przerażająca myśl. Nie bać się tych, którzy mogą nas zabić. Jak to się nie bać? Przecież tracimy życie, no to tracimy wszystko, tak? Już nic nie pozostaje. A Jezus Chrystus w bardzo spokojny sposób mówi, słuchajcie, no jaki jest sens bać się tych, którzy oprócz tego, że was zabiją, nic więcej nie mogą zrobić? I sprawa polega na tym, że Jezus Chrystus funkcjonuje w innym wymiarze, w innej rzeczywistości. On nie jest przywiązany do tego życia tutaj. On wie, że to jest bardzo krótkie. On wie, że te wszystkie rzeczy, o które ludzie walczą codziennie, nie mają żadnego znaczenia. I nawet nasze ciało, tak jakby on nie powiedział, że zabiją was. To jest właśnie różnica. Mogą zabić ciało. I ciało jest tymczasowe. Okej, okay, zabiją i co z tego? Ale nie mogą nic więcej zrobić. I dalej on powiedział, że ale kogo się trzeba bać? Dlatego, że jest ktoś, kto może zrobić dużo więcej i dużo gorzej. Dlatego, że jest życie wieczne i to jest coś, ta rzeczywistość, w której funkcjonuje Jezus Chrystus. I on mówi, że człowiek powinien się bać tego, kto może duszę posłać do piekła. W ogóle ciekawostka jest taka, że chyba są dwa wyrazy, które określają piekło. To jest Hades, które nie jest tutaj użyte, i to jest Gehenna. Więc to jest ten drugi wyraz, który tutaj jest użyty. On symbolizuje piekło. Symbolizuje piekło. A wyraz w ogóle pochodzi od Doliny Hinnom, tam gdzie były składane ofiary. Więc, ale tak zła rzecz tam się działa, że ten wyraz już po prostu symbolizuje piekło. Tak? Więc po polsku jest przetłumaczone jako piekło, ale jest użyty inny wyraz, który jest symbolem piekła. I dalej Jezus Chrystus mówi, jak powinien człowiek myśleć. Nie powinien żyć w strachu i w przerażeniu. W ogóle zaczyna tą rozmowę od tego, że mówi do nich, że oni są jego przyjaciółmi. Czyli to od razu otwiera pewną płaszczyznę relacji, jaką on z nimi ma. I on nie chce wprowadzić ich w przerażenie, bo mogło się wydawać, że słuchajcie, nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało, trudno, ale bójcie się tego, kto was do piekła wrzuci. Też nie o to chodzi. Jezus Chrystus mówi zupełnie inną rzecz. I tutaj mówi o tym, że czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze. Kolejna ciekawa rzecz. Jeżeli ten fragment przeczytamy w Ewangelii Mateusza, to tam jest napisane trochę inaczej. Napisane jest tutaj 5 rubli za 2 grosze. W Ewangelii Mateusza jest napisane 2 wróble za 1 grosz. Co jest prawdą, tak? Co jest prawdą, ale się okazuje, jeżeli przeliczymy sobie, to powiedzmy, jeżeli ktoś ma 5, ktoś przyszedł, kupił 2 za 1 grosz. Zostały 3. Ktoś kupił jeszcze 2 za 1 grosz. No to jeden został za darmo. Tak jakby nie jest nikomu potrzebny. I to nie jest tak, że to jest główna myśl, ale chodzi o to, że te ptaki nic nie kosztują, a nawet jest jeden z nich, który 0 kosztuje. Tak? W ogóle nie ma żadnej wartości. Ma zerową wartość. Czyli dla człowieka nie znaczy nic ten wróbel. Ale jest napisane, że dla Boga ma znaczenie. Więc nawet to, co nie ma znaczenia dla człowieka, na co my nie zwracamy uwagi. Wiecie, my często chodzimy, jakieś robaki, to, tamto, my sobie idziemy i nie patrzymy. Ale to wszystko ma znaczenie dla Boga. Bóg o każdego robaka się troszczy. O wszystko się troszczy. Więc Jezus Chrystus pokazuje, że płaszczyzna relacji z Bogiem w Nim, w Jezusie Chrystusie, jest zupełnie inna. Jeżeli o te ptaki Bóg się troszczy, to tym bardziej o was. I znowu on pokazuje na przyszłość. Dlatego, że on mówi, że Bóg o was wszystko wie. Bo kiedy mówi tutaj, że wszystkie włosy na głowie są policzone, nie chodzi o liczbę. To nie jest tak, ile mam włosów i tak dalej. No nie chodzi o to, że Bóg od razu powie, ile ty masz włosów, bo on zna wszystkie liczby i tak dalej. Tylko chodzi o to, że Bóg wie wszystko o tobie. On zna ciebie, on ciebie stworzył i on zna przyszłość. Czyli Bóg troszczy się o ciebie i wie wszystko, co ciebie czeka dalej. Wszystko zależy od niego. I mając tą relację z Bogiem w Jezusie Chrystusie, człowiek nie powinien się bać niczego. Dlatego jest napisane, nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele wróbli. Więc czego uczy nas Biblia? Uczy nas takiej rzeczy, że w stosunku do Boga możemy czuć strach na 2 sposoby. Jeżeli mamy grzech w swoim życiu, no to ten strach jest przerażeniem. Jest lękiem i przerażeniem. Jeżeli robimy coś, co jest oparte na grzechu, to wiemy, że konsekwencje tego nie będą dobre. Jeżeli czegoś chcemy tak bardzo, że posuwamy się aż do grzechu, żeby to osiągnąć, to wiemy, że Bóg się do tego nie przyzna. Dlatego, że On funkcjonuje na innych zasadach. Z drugiej strony, wiemy, że jeżeli czujemy ten właściwy strach, tak jak po polsku mówimy, tą bojaźń Bożą, kiedy wypełniamy Jego przykazania, kiedy oddajemy Jego cześć, kiedy całym naszym życiem chcemy Boga wysławiać i we wszystkim to robimy, kiedy jesteśmy posłuszni, to wiemy, że nikogo i niczego nie musimy się bać. Wtedy strach będzie obcy w naszym życiu. Więc ja wiem, jestem pewien na 100%, że jeżeli przeanalizujemy swoje serce, swoje życie, to zawsze, kiedy czujemy strach, to jest związane albo z jakimś grzechem, który jest w naszym sercu, albo z tym, że nie ufamy Bogu do końca, jeżeli chodzi o naszą przyszłość, co też jest grzechem. Czyli strach jest zawsze konsekwencją grzechu. I ostatnia rzecz. Jaki jest fundament? To jest najważniejsze. Wszystko, co powiedziałem, jest ważne, ale to, co powiem teraz, jest najważniejsze. Jaki jest fundament do życia bez strachu, które jest pozbawione strachu? Możemy otworzyć sobie list do Rzymian, 8 rozdział. List do Rzymian, 8 rozdział, 15 werset. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Wiecie, że te słowa, które tutaj są napisane, mają tak szokująco niesamowite znaczenie, że apostoł Paweł, który pisał o tym, w ogóle to słowo synostwo użył w Nowym Testamencie tylko apostoł Paweł. Ono nie istnieje. 5 razy jest użyte i 5 razy jest użyte przez niego i 3 razy w liście do Rzymian. I nawet były debaty, z jakiego języka, czy bo po hebrajsku nawet nie było takiego myślenia, czyli po hebrajsku to słowo nawet nie istniało, więc to jest słowo, które ma jakieś greckie korzenie. I apostoł Paweł użył tego słowa, żeby wytłumaczyć z punktu widzenia prawa, jakie relacje ma teraz wierzący człowiek z Bogiem. I on mówi właśnie, że ofiara Jezusa Chrystusa, czyli Ewangelia, to co zrobił Jezus Chrystus, zmienia radykalnie wszystko. Ona wprowadza zupełnie nową płaszczyznę relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Że to jest relacja, która nie jest oparta na przerażeniu z tego powodu, że człowiek jest grzeszny i karą za grzech jest śmierć, tylko to, co zrobił Jezus Chrystus, pozwala człowiekowi powiedzieć do Boga: Abba, Ojcze. Co oznacza tata. Albo papa. Czyli, wiecie, to jest coś, co jest trudne do pojęcia, tak? Człowiek, który jest grzeszny, kto jest wrogiem Bogu z powodu tego, że on ma w sobie grzech, przez Jezusa Chrystusa może do Boga powiedzieć papa. I zawsze w kulturze Izraela, kiedy się mówiło do Boga jako ojciec, to zawsze było mówione tak jakby Ojcze w niebie, zawsze było coś dodawane. Dlatego, że nawet ten fakt, że Bóg jest Ojcem, jest tak trudny do zrozumienia, że trzeba było odróżnić pomiędzy Ojcem takim na ziemi i Ojcem tym, który jest w niebie. Więc zawsze my też to mówimy, tak? Ojcze, który jesteś w niebie. Tak jest powiedziane. Ale widzimy, że Jezus Chrystus umożliwił zupełnie inne relacje. To są relacje, które są w rodzinie. Pomiędzy synem a ojcem, pomiędzy synem, córką a mamą. To jest zupełnie co innego. To nie jest tak, że człowiek jest obcy Bogu. Tylko on ma tak bliskie relacje przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Przez to, co zrobił Jezus Chrystus. Że on nie jest niewolnikiem. Tylko on jest wolny. Więcej. On jest synem i on może do Boga powiedzieć tata. I Znowu niesamowita rzecz jest zapisana w Ewangelii Marka, 14 rozdział, 36 werset. Patrzcie, w jakiej sytuacji był Jezus Chrystus, który wypowiadał te słowa. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. To jest niesamowite, że Jezus Chrystus wie, że powinien oddać swoje życie za grzeszny świat. Nie popełnił żadnego grzechu. I był w ludzkim ciele, i to będzie go bolało. On wiedział, że to nie jest przyjemne. Że to, co on czuł, było bardzo, bardzo silne i trudne, intensywne. Jest napisane, że kiedy się modlił w ogrodzie getsemańskim, to jego pot był jak krople krwi. Rozumiecie, co to jest? To oznacza, to jest w ogóle, istnieje takie zjawisko w medycynie, że muszą dwie okoliczności po prostu się spotkać w tym samym czasie, zaistnieć w tym samym czasie. Chodzi o to, że kiedy jest bardzo gorąco i człowiek przeżywa straszny stres, to wtedy jego naczynia, te takie małe, tak, one pękają, i jeżeli człowiek się poci w tym samym czasie, to wtedy występuje ten pot razem z krwią. Więc to jest coś, co czuł Jezus Chrystus. On czuł strach, tak silny stres, że jego pot był jak krople krwi. To nie jest tak, że było mu łatwo. On czuł strach jako człowiek. Ale widzimy, że w jak on się zwraca do Boga. On mówi: Abba, Ojcze. Tak jakby tata, czyli pokazuje na bliskość relacji. I teraz wyobraźcie sobie, że przychodzi do was wasz syn. Ci, co mają. I mówi, patrzy wam w oczy ze łzami. I mówi: tata, ale nie daj, żeby mnie zabili. A Bóg wie, że to jest jedyny sposób. Jest napisane, dlatego że Bóg tak umiłował świat, że on musiał to zrobić. Że nie było innego wyjścia. Więc ofiara Jezusa Chrystusa i to, co on przeżył, i to, co on zrobił, Ewangelia, jest jedynym fundamentem do tego, żeby człowiek żył bez strachu i przerażenia. Amen.